Przeczytajmy rozdział 17 Ewangelii Łukasza. Łukasza, rozdział 17, przeczytamy od wiersza 1 do 10. I rzekł do uczniów swoich: niepodobna, aby zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień łyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary. A Pan rzekł: jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się naję i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Ostatnim razem przyglądaliśmy się trzem pierwszym wierszom z tego fragmentu, mówiące o tym, że jeżeli ktoś zgrzeszy, tak, przeciwko nam, to mamy reagować, nie mamy być obojętnymi. I celowo użyłem fragmentu, który był zapisany w 16 rozdziale i który mówił o bogaczu i Łazarzu, gdzie Pan Jezus odnosi ten fragment do wieczności, do tego, że przyjdzie kiedyś czas dla ludzi, gdy zostaną osądzeni i albo będą w obecności Bożej, albo będą oddaleni od Boga. I celowo przytoczyłem ten fragment i czytaliśmy i porównywaliśmy to z pierwszymi trzema wierszami rozdziału 17, żebyśmy mogli trochę zobaczyć, utożsamić się z powagą tej sytuacji. Dlatego, że ta historia, o której Pan Jezus tutaj wspomina i którą Łukasz zapisał tutaj, jest bardzo ważna, kiedy czytamy właśnie te trzy pierwsze wiersze z rozdziału 17. Dlatego, że kiedy widzimy, że gdy ktoś przeciwko nam coś czyni grzesznego, grzeszy, to możemy się utożsamić właśnie z taką osobą ubogą. Możemy utożsamić się z osobą, która oczekuje dobrego postępowania, oczekuje sprawiedliwego postępowania, oczekuje miłości, a jednak nie dostaje. I taka sytuacja miała miejsce właśnie wtedy, kiedy Pan Jezus opowiadał o bogaczu i Łazarzu. Kiedy ten Łazarz, kiedy ten człowiek ubogi potrzebował czegoś i leżał przed tym bogatym człowiekiem i nie otrzymywał tego, co powinien. On chciał otrzymać, ale otrzymywał pomoc, jest napisane, od tych, którzy są nieczyści, tak? Którzy byli uważani za nieczystych. I z kolei możemy widzieć, że z kolei gdy osoba, która grzeszy przeciwko nam, to jest jak bogacz, od którego byśmy oczekiwali tego, że dobrze postąpi względem nas. I kiedy patrzymy się na sytuację, w której faryzeusze chodzili, oni właśnie byli porównani do takich, moglibyśmy porównać ich do takich bogaczy, że wyglądali pięknie, chodzili w pięknych szatach, stawali w synagodze, zajmowali pierwsze miejsca, a jednak nie szedł od nich ta dobroć, nie szła, nie wychodziła. Były tylko słowa, były tylko nauczania, ale nie było działania, nie było dobrego działania względem ludzi. I możemy widzieć, że właśnie faryzeusze w ten sposób się zachowywali, jak bogacze. I kiedy czytamy te pierwsze trzy wiersze rozdziału 17, jest mowa o tym, że będą i są zgorszenia. I warto się zastanowić, warto spojrzeć przez właśnie pryzmat tej wcześniejszej historii o bogaczu i Łazarzu, czy czasami ja w swoim życiu nie zachowuję się tak jak ten bogaty człowiek, że jestem chrześcijaninem, nazywam się chrześcijaninem, a jednak nie wychodzi ode mnie dobro, miłość i sprawiedliwość od tego, co by inni oczekiwali. A z drugiej strony, jak szybko można tą sytuację zamienić, bo gdy ja oczekuję od kogoś tej dobroci, mogę nie otrzymać. Mógł ktoś względem mnie zgrzeszyć, zamiast dać mi miłość. I chciałbym, żebyśmy dalej się przypatrzyli, zobaczyli, co jest w tym rozdziale 17, w tych pierwszych 10 wierszach, ważnego zapisanego. Jedną z rzeczy, o której jest tutaj napisane, jest wiersz drugi. W wierszu drugim czytamy: lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński, czyli dla tego, który gorszy, dla tego, który grzeszy przeciwko komuś, kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Tak? Mogliśmy zobaczyć, że kiedy w ogóle przyglądamy się temu zwrotowi maluczkich, to w Słowie Bożym możemy widzieć, że maluczki oznaczać może dziecko, albo może być to obraz pewnego porównania. I w Łukasza, 9 rozdziale, 48 wierszu, czytamy, że dzieciątko jest przykładem tych najmniejszych. I czytamy w tym wierszu taki sens. I powiedział do nich: kto by to dzieciątko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjął, przyjmuje tego, który i mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy pośród was wszystkich, ten będzie wielki. Tak? Więc możemy zobaczyć, że taki zwrot może znaczyć porównanie, odniesienie się właśnie do tego człowieka uniżonego, do tego człowieka, który potrzebuje, który jest w potrzebie, któremu należy się dobroć, a jednak nie otrzymuje tego. I mamy napisane w wierszu trzecim: miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. I mamy tutaj bardzo istotną rzecz zapisaną, dlatego że ten wiersz mówi o tym, że mamy być wrażliwi na grzech. Jeżeli ktoś względem nas coś czyni, to nie mamy być obojętni. Dlatego że jest tak napisane: miejcie się na baczności. Mówi, że nie tylko to jest dla nas ważne, ale jest to ważne dla tej osoby. Jest to ważne dla tej osoby, dlatego że tutaj za życia ziemskiego rozgrywają się ważne rzeczy. I lepiej jest zmienić swoje postępowanie, lepiej jest zmienić swoje zachowanie za życia, i nie być sądzony z tego, co robimy złe albo dobre, z tego, co robimy złe w tym przypadku, lepiej jest jak najwięcej odwrócić się od zła za życia. I później mamy taki wiersz czwarty, w którym czytamy: A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko Tobie i siedmiokroć zwrócił się do Ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mi, odpuść mu. Mamy pokazane wielokrotność grzeszenia, tak? I sytuacja jest poważna. Pan Jezus mówi o tym, że jest to bardzo ważne, żeby reagować w przypadku, kiedy ktoś to uczyni, ale później mówi taką ważną rzecz. Mówi: a jeżeli 7 razy to zrobi, to odpuść. I bardzo ciekawa jest reakcja apostołów, bo oni mówią takie słowa w 5 wierszu. I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary. Więc to, co mogą widzieć, że w chwili, gdy człowiek grzeszy, nie wiem, 2, 3, 4, 5, w ciągu 1 dnia to samo się dzieje, to jaki mamy stosunek? Jaki możemy wypracować stosunek do takiej osoby? Gdy to się powtarza. Oczywiście możemy mieć po prostu dość. Możemy mieć dość i apostołowie mówią: Jezu, my potrzebujemy wiary, żeby to uczynić. No ile można? To przecież jak z dzieckiem, że robi coś źle, upominasz go, przepraszam, za chwilę znowu przepraszam i znowu przepraszam. Jak to możliwe? Apostołowie mówią do Pana Jezusa: przydaj nam wiary. Naprawdę potrzeba jest wiary do tego, żeby móc mieć reakcję, tak, kontrreakcję z taką osobą, która grzeszy względem nas. I może to się wydawać niewiarygodne, ale apostołowie w tym momencie potrzebują wiary, by naprawdę przyjąć to i wdrożyć w życie tą naukę pańską. Jak żyć, gdy ktoś tak często rani? Gdy nie widać po prostu powagi w tym. I potrzebna jest prawdziwa wiara, by móc tak żyć, przebaczając innym. I w 6 wierszu czytamy takie słowa: a Pan rzekł: jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. I te słowa Pana Jezusa są porażające. To, co Pan Jezus robi w tym momencie, odpowiada na prośbę apostołów, jest niesamowitą rzeczą. Co Pan Jezus mówi? Jak wielkie jest ziarno gorczyczne? 1 milimetr? 2? Malutkie. Ciekawe jest to, że apostołowie mówią: przydaj nam wiary. Potrzebujemy tej wiary tyle, że po prostu to jest ciężko ogarnąć rękoma. A Pan Jezus mówi: tyle trzeba wiary, jak ziarno gorczyczne. Czasami wydaje nam się, że potrzebujemy niebywale wielką wiarę do wykonania Bożego dzieła, do tego, żebyśmy mogli napomnieć, żebyśmy mogli zakończyć sprawę z grzechem. Żebyśmy mogli wykorzenić ten grzech. Apostołowie stwierdzili, że potrzebują więcej wiary, by mogli, to wdrożyć w życie. Nie mam dzisiaj slajdu, ale może dostrzeżecie. Tu jest takie drzewo, wielkie, potężne. Ono ma około 10 do 15 metrów wielkości. I to jest to drzewo, o którym jest tu napisane. To jest drzewo sykomorowo-figowe. To jest sycamina, tak zwana morwa. I ciekawe, że kiedy dla nas ten obraz jest obrazem takim, powiedziałbym, nietrafionym, ale dla ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, był to bardzo wyraźny obraz, dlatego że sykomora uważana była za symbol żywotności, za coś, co za drzewo, które po prostu rosło, za drzewo, które ma bardzo dużą zdolność regeneracji, tak? Do regeneracji. I jeżeli wiatr odsłaniał korzenie tego drzewa, to co się działo? To drzewo wypuszczało korzenie jeszcze głębiej. Jeszcze zapuszczało. Gdy zostało zasypane przez piasek, powiedzmy, piasek nachodził na to drzewo, to ten pień, gałęzie przekształcały się w korzeń. I sykomora rosła dalej w górę. I ciekawe jest to, że Pan Jezus tutaj przyrównuje, tak, daje taki obraz, że mówi, tak, tyle wiary trzeba, takie małe ziarenko do tego, żeby wykorzenić co? Grzech razem z korzeniem. I to jest niesamowite. Poniższy obraz pomaga właściwie spojrzeć na sprawę i właściwie odnieść się do interwencji przeciw grzechowi. Czasami nam się wydaje, że potrzebujemy takie pokłady wiary, bo to jest nie do przeskoczenia. A Pan Jezus mówi, tyle trzeba. Tak mało, żebyś mógł zrobić to, co trzeba. Jak bardzo wiersz drugi i wiersz szósty są podobne. Zobaczmy w wierszu drugim. Lepiej by było dla niego, dla tego, który grzeszy, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego i jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Czyli mamy tutaj obraz do zniszczenia, tak? Do usunięcia, do zlikwidowania grzechu i wrzucenia do morza. A w szósty wiersz mówi o tym, że jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałyby was. Jak możemy zobaczyć pewne podobieństwo, że zgorszenie musi być usunięte, grzech musi być usunięty razem z korzeniem. Dlatego, że jeżeli grzech nie zostanie usunięty z korzeniem, to ciągle będzie wyrastał i ciągle będzie powracał i ciągle będzie na nowo się odnawiał. Jak ważne jest to, o czym mówi Pan Jezus. Jak ważne jest to, żebyśmy mogli zobaczyć w głąb siebie, tak? Zobaczyć, czy nie został tam jakiś korzeń właśnie takiego drzewa, które jest potężne i które odbudowuje się, które powraca, które ciągle ma tą siłę do tego, żeby wrócić, odnowić się. W Hebrajczyków w 12 rozdziale, 15 wierszu czytamy takie słowa: bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Jak ważne jest to, żeby przez krew Pana Jezusa, przez ofiarę krzyża rozprawić się z grzechem. Żebyśmy przyjęli nie tylko przebaczenie, ale żebyśmy przyjęli moc, która płynie ze zwycięstwa nad grzechem. Żebyśmy badali nasze serca i zobaczyli, czy czasami nie zachowujemy się jak ten bogacz. Jak ten bogacz, którego możemy nazwać chrześcijaninem, wierzącym, ale który ciągle może powtarzać cały czas ten sam grzech i trwać, i trwać. W 7 wierszu czytamy takie słowa. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przeparz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. To jest taki fragment pomocniczy, słowa pomocnicze, w których jest mowa o tym, że kiedy masz sługę. Oczywiście wiemy, jak to jest mieć sługi, prawda? To jest tak powszechne. No właśnie, to jest bardziej musielibyśmy się przenieść do pracodawcy, tak? I pracownika. Bo niewiele z nas jest takimi sługami. Raczej jesteśmy takimi sługami, za którym się płaci więcej za to, żeby coś robili. Ale od sługi oczekuje się tego, by robił najpierw obowiązki. By zajmował się obowiązkami, a nie zajmował się własnymi sprawami. I pracodawca w sumie od pracownika oczekuje tego, że jeżeli się pojawi jakaś sytuacja, sprawa do załatwienia, jest jakiś klient, którego trzeba obsłużyć, to po prostu trzeba pójść i obsłużyć, tak? Trzeba wstać i zająć się tym klientem. No właśnie. A tymczasem, kiedy pracodawca przychodzi i mówi, ty zajmij się tą sprawą, a pracownik mówi coś takiego, wiesz szefie, ja teraz sprzątam samochód, swój samochód i teraz w sumie nie mogę się zająć tą sprawą, zajmę się później, jak posprzątam. I to jest w czasie godzin pracy, tak? To co by taki pracodawca pomyślał, tak? Co by taki pracodawca powiedział o tym swoim pracowniku? Albo by zwrócił się do pracownika, kobiety, i kobieta sobie w pracy, w godzinach pracy tam obcina paznokcie, maluje te paznokcie i pracodawca chce, żeby wykonał jakieś tam zadanie i pracownik mówi, ta kobieta, wiesz szefie, ale ja teraz jestem zajęta malowaniem paznokci i jak sobie tam utwardzę, to wtedy zajmę się tą sprawą. To super, nie? Raczej nie chciałbym mieć się takiego pracownika, który w czasie pracy, w czasie godzin pracy zajmuje się sprawami swoimi w pierwszej kolejności, a to, co zostanie, to poświęci na pracę dla swojego pana. I właśnie tutaj jest podobny obraz namalowany. Czytamy, kto zaś z was mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz, zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się, usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Od sługi oczekuje się, żeby najpierw robił obowiązki. Żeby najpierw zajął się tym, co należy do jego obowiązków. I tak jest właśnie na niwie pańskiej. Tak jest, kiedy jesteśmy sługami Bożymi. Że mamy zająć się rzeczami, które wymaga od nas Bóg. W pierwszej kolejności. To jest priorytet. To jest rzecz istotna. Służba Panu Jezusowi jest jak służba niewolnika u swego Pana. Priorytetem jest posłuszeństwo woli Pana, a dopiero po wykonaniu wszystkiego masz czas dla siebie. I apostoł Paweł wiele razy mówił o tym, że jestem niewolnikiem Pańskim. I kiedy jest sprawa grzechu, pojawia się, bo to jest w tym kontekście powiedziane, że ktoś grzeszy przeciwko tobie, to nie jest to sytuacja, którą powiesz, to nie jest moment, w którym powinienem reagować. To nie jest chwila, w której powinienem się zaangażować. Mogę to zrobić później. Najpierw mam to do zrobienia, tamto, swoje sprawy, a później będę reagował. Później będę mówił do tego, kto zgrzeszył względem mnie i reagował. Nie. Dlatego, że Łukasz w Ewangelii, tutaj w tym fragmencie mówi, że najpierw są obowiązki. Kiedy my jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa, to mamy w pierwszej kolejności działać właśnie, reagować na to, co jest. Mamy nie zostać tacy nieczuli, ale mamy wykonać to, co oczekuje Pan. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? W służbie Bogu łatwo jest mieć niewłaściwe nastawienie, mieć niewłaściwe oczekiwania, czy mieć niewłaściwe spojrzenie na Boże sprawy. To, co potrzebujemy, to być właściwie nastrojeni. W służbie dla Pana może niejednokrotnie oczekiwalibyśmy takich fanfarów na naszą cześć, że zrobiliśmy coś, ale Pan Jezus zostawia nam takie słowa. Tak i wy, gdy to wszystko uczynicie, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli czynić, uczyniliśmy. Takie powinno być nastawienie u nas, że kiedy zrobiliśmy, kiedy reagowaliśmy, kiedy działamy, kiedy odzywamy się i została praca wykonana, to mamy oczekiwać na dalszą służbę. Mamy być wyczuleni na to, żebyśmy mogli, żebyśmy byli przygotowani na kolejne działanie. I to jest przesłanie, które czytamy właśnie w Ewangelii Łukasza, w tym 17, w tych pierwszych 10 wierszach. Żebyśmy nie byli znieczuleni, ale żebyśmy mogli reagować. I kiedy myślimy właśnie o tej wierze, o tej małej wierze, to może jest tak, jak było u Gedeona. Kiedy Bóg przyszedł do Gedeona, kiedy anioł przyszedł do Gedeona i powiedział, że ma wyzwolić, ma pobić Midiańczyków. A Gedeon powiedział, ale czym? Uznał, że ma mało wiary. A Pan powiedział, idź i w tej mocy wybawisz. Możemy być rzeczywiście bez wiary i wtedy nie reagujemy. Albo możemy się wzdrygnąć i tak trochę pobudzeni zostaliśmy, żeby na coś zareagować, na zło, które się dzieje w naszą stronę, ale po chwili odrzucamy tą myśl i zaniechamy, zostawiamy to. Dlaczego? Dlatego, że myślimy, że mamy mało wiary, że potrzebujemy więcej. A Jezus mówi tutaj, tyle jest trzeba. Idź tak jak Gedeon. Kiedy dzieją się rzeczy, kiedy dzieje się zło na tobie, to reaguj. Bo to jest ważne dla ciebie i to jest ważne dla tej osoby, do której się zwracasz. I niech Bóg nam pomaga w chwilach, w których mamy wahania, w których się zastanawiamy, czy coś czynić, czy nie czynić, żebyśmy w Bożej mądrości i w Bożej mocy byli tymi sługami, którzy są użyteczni i ciągle są użyteczni. Niech Bóg nam pomoże.